Kurier samo w południe. Rozpoczynamy od rozmowy z Pawłem Lisickim, dziennikarzem, publicystą, redaktorem naczelnym tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie wiem, czy taktowne będzie rozpoczęcie od polityki, czy nietaktowne, ale skoro rozpocząłem, to jedno pytanie dosłownie o artykuł dla Wirtualnej Polski. Nie wiem, czy pan redaktor go czytał, o tym, jak najprawdopodobniej wielka kancelaria pisała pisma, być może i więcej niż tylko pisała pisma dla prokuratury, dla konkretnej pani prokuratora, aby skutecznie wejść do mediów publicznych i jakichś zasadzek prawnych przygotowanych przez ministra Glińskiego, żeby je omijać. Co to świadczy o państwie polskim, jeżeli to się wszystko potwierdzi, że wielkie kancelarie dyktują pisma polskim prokuratorom?
Co to świadczy? No, świadczy to, czy to pokazuje to, że polskie państwo od października, ściślej mówiąc, od momentu, w którym Donald Tusk objął władzę, przestało być kompletnie państwem prawa. Jest to państwo, w którym w zasadzie mamy do czynienia z państwem monopartyjnym, tak można by było powiedzieć, i o wszystkim decyduje, pozornie przynajmniej tak wygląda, prawda, większość sejmowa, i oczywiście w tym przypadku te informacje podane przez Wirtualną Polskę tylko to potwierdzają, to znaczy w sposób całkowicie wątpliwy legalnie, tak można by było powiedzieć, dokonuje się bardzo znaczących zmian, jeśli chodzi o polski system prawny. Pojawiają się ludzie w telewizji, czy przejmują telewizję, tak naprawdę nie mając oprzyrządowania prawnego, no ale po co, skoro za nimi jest siła i wsparcie Unii Europejskiej. Tak naprawdę wydaje mi się, że to jest kluczowym czynnikiem. Wsparcie Unii Europejskiej plus przekonanie o własnej sile. No i oczywiście przejęcie telewizji było tylko pierwszym krokiem, jeśli tak można powiedzieć. Myślę, że jeśli obserwujemy dalsze poczynania tych rządów, czyli całkowicie bezprawne odwołanie, zawieszenie prokuratora krajowego, powołanie całkowicie bezprawne jego pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, rozpisanie konkursu całkowicie bezprawnego na nowego prokuratora krajowego, i mógłbym tak ciągnąć bez końca, no łącznie z tą ostatnią akcją przecież w domu Zbigniewa Ziobry i innych posłów suwerennej Polski, innych ludzi, no to mamy obraz całości, który coraz bardziej zmierza w stronę takiego liberalnego autorytaryzmu.
Albo terroru praworządności, jak kiedyś powiedział pan prezydent, a za nim powtarzają to politycy, posłowie Koalicji Obywatelskiej. Kiedy spojrzy się na portal dorzeczy.pl, to tam można zobaczyć tekst, który jest na pierwszym miejscu, opisujący obawy polityków największej partii opozycyjnej i w ogóle największej partii w polskim parlamencie przed aresztowaniem szefa tej partii, czyli Jarosława Kaczyńskiego. W ciekawych czasach żyjemy.
Ale to jest logiczne moim zdaniem. To znaczy oczywiście jest to całkowicie bezprawne i skandaliczne, ale logiczne, no bo przypomnę, że niezależnie oczywiście od tego, co dzisiaj mówią politycy, czy czego się obawiają, to taki postulat delegalizacji PiS-u pojawiał się znacznie wcześniej. On się pojawiał konsekwentnie wśród różnego rodzaju tuzów opozycyjnych, czy różnych publicystów opozycyjnych, którzy wzywali, no można odnaleźć te teksty jeszcze na kilka miesięcy przed wyborami, to był jeden tak naprawdę w tej grupie najbardziej radykalnej, ale ona była całkiem liczna. To był jeden z głównych postulatów, że PiS nie tylko trzeba z PiS-em wygrać wybory do parlamentu, ale następnie trzeba go zdelegalizować, a następnie, i to już były też rozważania kilku socjologów przecież, też związanych z obozem antypisu, no trzeba coś będzie zrobić z elektoratem PiS-u, czyli trzeba będzie, że tak powiem, oduczyć go głosowania na partię rzekomo autorytarną, parafaszystowską i tak dalej. Więc dlatego mówię o pewnej logice, która za tym stoi. Jeśli ktoś zaczyna swoje urzędowanie od łamania prawa, no tak było w przypadku telewizji, i potem to łamanie prawa staje się cechą charakterystyczną, czy atrybutem rządzących, no to nie zostaje im nic innego, jak rzekłem, dokończyć ten system musi się dalej rozwijać. No i oczywiście na końcu tego systemu może być pomysł aresztowania samego prezesa Kaczyńskiego lub innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, a paragraf się zawsze znajdzie. Zgodnie z zasadą, prawda, wskażcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, którą przecież pan Bodnar się całkowicie bezwstydnie oficjalnie posługuje, mówiąc o tym, że mówił, bo teraz rozumiem, że wszystkie te, nawet sobie nie zadaje specjalnego trudu, że wystarczy znaleźć oprzyrządowanie prawne potrzebne, żeby taką lub inną akcję wytłumaczyć.
Panie redaktorze, a może wszystko tylko o to chodzi, żeby Polska przestała być państwem, którym da się łatwo zarządzać, żeby no, taką wytworzyć sytuację, że super arbiter z zewnątrz będzie niezbędny, aby dało się w naszym państwie swobodnie, normalnie funkcjonować.
Tylko ja uważam, że ten super arbiter z zewnątrz, ja tu mam akurat na myśli Unię Europejską i Brukselę, on
ja
już
również
osiąga. No właśnie, więc on już osiągnął w pewnym sensie swój cel, bo zwycięstwo Donalda Tuska, a ściślej mówiąc tej koalicji, która obecnie rządzi, było możliwe wyłącznie dzięki temu, że w stosunku do Polski zastosowano realnie sankcje gospodarcze. Bo przecież cały program KPO, który był jednym z ważniejszych elementów, który sprawił, że, a właściwie brak tych pieniędzy, które Polsce się należały, no to brak tych pieniędzy był, nazywając w sensie takim politycznym, sankcjami gospodarczymi nałożonymi na rząd PiS-u i jasnym komunikatem, że jeśli Polacy chcą, żeby te pieniądze się w Polsce pojawiły, to muszą wybrać kogoś innego. No to jest forma szantażu i forma sankcji, jak powiedziałem, no bo te pieniądze się zwyczajnie Polsce należały. I polski rząd tutaj, moim zdaniem, akurat wykazał się jakąś niebywałą, nazwijmy to tak, naiwnością, no ale zakładając, że działał w dobrej wierze i był naiwny, no został kompletnie oszukany, bo przypomnę, że przecież podpisując się pod mechanizmem pieniądze za praworządność, politycy unijni, którzy polski rząd ówczesny przekonywali do tego podpisu, mówili, że to w żaden sposób nie wpłynie na ograniczenie przepływu tych funduszy unijnych dla Polski. Oni kłamali od samego początku. Jak mówię, jedyne co mnie dziwi i tego nie potrafię do tej pory zrozumieć, jak można było się okazać aż tak naiwnym, żeby w tę grę z przeciwnikiem wejść.
Panie redaktorze, to o tej naiwności może tutaj skończmy narrację polityczną, a przejdźmy od teraźniejszości do wieczności, bo zdaje się, że trochę o tym są zbliżające się święta. Prawdziwie zmartwychwstał, to tytuł książki, a dokładnie śledztwa w sprawie najważniejszego wydarzenia w historii. Rzeczywiście nie było nic bardziej donioślejszego w świecie niż to, co się wydarzyło niespełna 2000 lat temu, gdzieś na Bliskim Wschodzie, gdzieś we współczesnym Izraelu albo Palestynie.
To jest oczywiście pytanie, jakiej miary użyjemy, mówiąc o ważności, prawda? No, ktoś może powiedzieć, że ważniejsze były, nie wiem, zwycięstwo Aleksandra Wielkiego, albo przekroczenie Rubikonu przez Juliusza Cezara, albo zwycięstwo odniesione przez Augusta i tak dalej, i tak dalej. Albo ważniejsza była, nie wiem, bitwa pod Kannami, mówię cały czas o świecie starożytnym, lub jakaś inna wielka bitwa, albo jakieś inne wielkie wydarzenie. Otóż te wszystkie wydarzenia, które znamy z historii starożytnej, one mają to do siebie, że miały ogromny wpływ na to, co bezpośrednio po nich nastąpiło, czyli układ sił politycznych, ale tak naprawdę na tym, że tak powiem, ich rola się skończyła. To te wydarzenia w pewien sposób się wyczerpały. Dzisiaj, z naszego dzisiejszego punktu widzenia, czy zwycięstwo odniósł właśnie, nie wiem, Aleksander, czy Juliusz Cezar, czy August, czy Trajan, czy jakiś inny rzymski cesarz i tak dalej, to są oczywiście bardzo ciekawe rzeczy. No, one są ciekawe dla historyków, dla badaczy starożytności, dla ludzi, którzy się takimi rzeczami fascynują. Natomiast to wydarzenie, o którym mowa w książce, czyli zmartwychwstanie Chrystusa, dokładnie odwrotnie. Wtedy, jeśli tak można powiedzieć, wiedziało o nim bardzo niewielu ludzi. No, wiedzieli o nim uczniowie, wiedzieli o nim uczniowie uczniów albo najbliższy krąg uczniów Chrystusa. Natomiast dopiero w miarę czasu okazało się, że to malutkie, niepozorne wydarzenie jest tak ważne, że zmienia całą świadomość, zmienia postępowanie ludzi, zmienia ich zachowanie. I ta ważność, można by ją pokazać na dwa sposoby. Ważność możemy pokazać w taki sposób, że to zewnętrzny, namacalny, zmysłowy. No, każdy tę ważność chrześcijaństwa czy wiary w zmartwychwstanie dostrzeże w Europie, że w całym świecie zachodnim. W kościołach, w nazwach ulic, w kształtach katedr, w obyczajach, no w tym, z tym wszystkim, co jeszcze pozostało z dziedzictwa chrześcijańskiego, prawda? To jest ten element zewnętrzny, widoczny, dotykalny i namacalny. Ale druga rzecz, która jest jeszcze ważniejsza tak naprawdę niż kwestia różnych budowli, różnych dzieł sztuki, tego wszystkiego, co należy do dziedzictwa materialnego, które chrześcijaństwo pozostawiło i które możemy cały czas dostrzec, no to jest oczywiście kwestia ducha, kwestia duchowa. No dzisiaj dla wciąż milionów polskich katolików czy chrześcijan, ale nie tylko polskich, również tych mieszkających poza Polską, to jest wciąż to wydarzenie, które w ich, że tak powiem, wnętrzu jest czymś najważniejszym, prawda? Dzięki temu wydarzeniu się modlą, dzięki temu wydarzeniu przeżywają obecność Boga, czyli ten fakt, jeśli tak można powiedzieć, ma i wymiar zewnętrzny, i wymiar wewnętrzny.
Na początku książki, cytując papieża Benedykta XVI, ale z książek, które nie opatrzył swoim imieniem apostolskim czy papieskim, tylko jako Józef Ratzinger, no, zaczerpnął pan redaktor myśl, że bez tego faktu, bez faktu zmartwychwstania nic by właściwie nie było, że to jest ta kluczowe wydarzenie, dzięki któremu istnieje świat zachodni tak, jak i znamy.
No to jest, wydaje mi się, dosyć oczywista konstatacja, bo to, że nie byłoby chrześcijaństwa, to oczywiście mówi sam święty Paweł, prawda, że bylibyśmy najbardziej marnymi z ludzi, gdyby zmartwychwstania nie było. Pisze o tym w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian. No ale to, że nie byłoby całej naszej kultury, całego naszego systemu prawa, wszystkich pojęć, którymi się posługujemy, całego tego świata duchowego, który został nam przekazany, to jest rzecz, która jest też w tym sensie oczywista, że wystarczy chcieć badać, tak, i do niej docierać. I myślę, że tutaj Benedykt XVI, czy Józef Ratzinger, no doskonale to pokazał i to uchwycił, bo chrześcijaństwo, tak jak już zresztą powiedziałem, ma nie tylko ten wymiar, nazwijmy go prywatno-indywidualny, czyli to dotyczy każdej poszczególnej osoby, która przeżywa zmartwychwstanie, przeżywa życie religijne, doświadcza obecności Bożej i tak dalej, czyli jest z jakąś żywym członkiem Kościoła, ale ma też wymiar kulturowy, czy cywilizacyjny. I to jest ten bardzo ważna, to jest ta bardzo ważna rzecz, która jest po prostu częścią niezbywalną całego naszego dziedzictwa.
Panie redaktorze, prowadzi nas pan trochę w tej książce, w tym śledztwie, wybierając się najpierw do Rzymu, potem dalej do Rzymu starożytnego oczywiście. Czy pan osobiście jest przekonany, że do zmartwychwstania doszło? Czy dowody takie czysto historyczno-śledcze wskazują jednoznacznie, że to, co się wydarzyło prawie 2000 lat temu, miało miejsce tak, jak to się opisuje w Ewangeliach chociażby?
Znaczy, ja osobiście jestem o tym przekonany. Oczywiście to trzeba rozróżnić dwie rzeczy. To, co staram się dowieść, to, czego staram się dowieść w książce, to staram się dowieść racjonalności takiej wiary i staram się dowieść, posługując się argumentami, nazwijmy je, historycznymi. Samo nagromadzenie argumentów historycznych może tylko doprowadzić człowieka do przekonania, że coś najprawdopodobniej dokładnie tak się wydarzyło. No, ale do tego potrzebny jest jeszcze drugi element, no oczywisty, on jest, jakby to powiedzieć, pozaświatowy, czy nadprzyrodzony, no czyli to jest ta łaska i ta wiara, ta pewna wiara, którą chrześcijanie mają, która nie jest tylko oparta na zgromadzeniu dokumentów i przekazie świadków, ale również jest właśnie tym czymś, co Bóg daje. Ale na pytanie, które pan zadał, czy ja osobiście jestem przekonany, odpowiadam tak, jestem osobiście przekonany. I co więcej...
Ale to jest wiara czy wiedza?
W przypadku, ja bym tego tak mocno nie rozdzielał, ponieważ uważam, że w przypadku chrześcijan, w przypadku katolików na pewno, wiara musi być też oparta na wiedzy i na rozumie. Inaczej niż w przypadku gnostyków na przykład, albo jak w przypadku niektórych radykalnych, egzystencjalistycznych protestantów, no, na przykład Kierkegaarda albo innych, gdzie wiara ma być skokiem w nieskończoność, albo skokiem w nicość, albo ma być czymś całkowicie absurdalnym, czymś całkowicie niedorzecznym. Ja uważam, że taka wiara jest wiarą fałszywą. Ona ma pozorną zaletę taką, że jeśli wierzę dlatego, bo coś jest absurdalne, to nikt nie może tego skrytykować, ale ludzie ludzie tak po prostu nie żyją i tak nie myślą. Znaczy, jeśli wiara zostanie oderwana od naszego rozumu, to staniemy się całkowicie bezbronni wobec tych wszystkich różnych teorii, zarzutów, argumentów, które będą pokazywały jej nieracjonalność albo brak podstaw dla niej. Dlatego mi tak zależy, żeby staram się pokazać, czy tak osadzić tę wiarę w rozumie. Więc ja bym powiedział tak, wierzę i jednocześnie pokazuje, że ta wiara jest czymś racjonalnym, opartym na tym, co możemy ustalić i poznać historycznie.
A dałoby się zrozumieć historię sukcesu chrześcijaństwa, które wśród wielu religii, wielu systemów wierzeń, systemów filozoficznych, systemów moralnych zdominowało świat zachodni, świat rzymski. Dałoby się tą historię zrozumieć bez stwierdzenia, że prawdziwie zmartwychwstał?
Moim zdaniem właśnie by się nie dało. Oczywiście ktoś powie, no dobrze, przecież są różne inne religie, różne inne systemy filozoficzne i religijne. Oczywiście, że powstają w starożytności też były różne szkoły filozoficzne. Byli perypatetycy, byli platoniści, byli wcześniej jeszcze sofiści, byli epikurejczycy, byli stoicy i tak dalej, i tak dalej. No można by wymieniać bardzo wiele różnych szkół, które istniały filozoficzne, tak jak i w przypadku Żydów istniały też różne sekty czy różne frakcje, faryzeusze, saduceusze, esseńczycy i tak dalej, i tak dalej. Więc sam fakt tego, że istnieją w historii różnego rodzaju stowarzyszenia czy grupy, nie jest oczywiście argumentem na tę rzecz prawdziwości chrześcijaństwa. Ale jeśli popatrzymy tak i nie pozostaniemy na takim abstrakcyjnym poziomie, to znaczy takim, że w historii są różne ruchy i różne szkoły religijne, tylko sięgniemy właśnie do tej konkretnej historii, to zauważymy, że w przypadku chrześcijaństwa właśnie kluczowym elementem jest coś, czego nie ma nigdzie indziej, a mianowicie ten nadprzyrodzony początek tej religii, o tak możemy było powiedzieć, oparty na tym jednym cudzie nad cudami, czyli na zmartwychwstaniu Chrystusa. Myślę, weźmy islam na przykład, dla porównania, prawda? Ktoś powie, no dobrze, islam też powstał i też się rozszerzył i też w tej chwili w sensie liczebnym jest, może teraz liczba wyznawców, liczba muzułmanów jest teraz nawet może i większa niż liczba katolików. To się zmienia co roku, powiedzmy, że uznajmy, że jest podobne, tak na użyczytek naszej rozmowy. No to odpowiedź jest taka, że w przypadku akurat islamu bardzo łatwo wytłumaczyć ten całkowicie przyrodzony i naturalnie historyczny rozwój tej religii, tym bardziej, że Koran, nie mówiąc o tym, że tam bardzo praktycznie Mahomet sam się nie pojawia, pojawia się bardzo rzadko, w sensie nie ma opisu jego działalności, ten opis pojawia się dopiero w hadisach, no w każdym razie nie ma żadnej opowieści o cudach, które dokonała, ani o niczym nadzwyczajnym, mówię oczywiście o Koranie, bo w późniejszej tradycji ona legendarnie, tam jest pełna legend, któremu to przypisują. Natomiast początek jest bardzo łatwy do wyobrażenia. Mahomet ogłasza, że jest jeden Bóg, gromadzi wokół siebie zwolenników, zostaje wygnany z Mekki, przenosi się do Medyny i następnie ogarnięci żarliwością religijną podbijają cały najpierw Półwysep Arabski, a następnie korzystając z wyniszczającej wojny wzajemnej, którą toczyło wtedy Bizancjum z Partami, czy z Persją właściwie, to korzystają z pewnej próżni, która się wytwarza, dwóch się bije, tam trzeci korzysta. To nie jest nic przyrodzonego, tylko jest najbardziej, że tak powiem, znana rzecz w całej historii ludzkości i korzystając z tego podbijają kolejne tereny, wprowadzając tam prawo koraniczne. Więc bardzo proste wytłumaczenie. W przypadku chrześcijaństwa mamy do czynienia z czymś dokładnie odwrotnym. Początek jest nadprzyrodzony, bo wiara zakłada ten cud, o którym mówiłem, a następnie cały rozwój chrześcijaństwa przez pierwsze 3 wieki jest rozwojem, który dokonuje się w ten sposób, że nie dokonuje się podboju zbrojnego, nie jest tak, że chrześcijanie się gromadzą i podbijają wokół siebie kolejne ludy, tylko przez 3 wieki są religią prześladowaną, więc to oczywiście co więcej, ci, którzy są świadkami chrześcijaństwa, pierwsi męczennicy, no giną właśnie za to, co widzieli, tak? Nie giną za jakąś ideologię chrześcijańską, tylko giną dlatego, bo nie chcą wyprzeć się tego, co widzieli na własne oczy i co słyszeli na własne uszy.
Teraz przy okazji świąt Wielkiej Nocy, prawie 2000 lat po wydarzeniach na Golgocie. Jakie powinny być myśli współczesnych chrześcijan, katolików? Może nie globalne, może te związane z naszą polską sytuacją, panie redaktorze.
No na pewno myśli związane z naszą polską sytuacją powinny być takie, żebyśmy pilnowali tej tradycji, która nam została przekazana przez poprzednie pokolenia. Widzimy wyraźnie przecież, że w Polsce również następuje dokładnie ten sam proces sekularyzacji, który widzimy w innych państwach Europy Zachodniej. I myślę, że trzeba się przed tym bronić. A najlepszą formą obrony jest, że tak powiem, umocnienie się albo przekonanie się co do wartości własnej tradycji kulturowej, cywilizacyjnej. Gdyby przecież nie chrześcijaństwo, które przybyło do Polski pod koniec X wieku, gdyby nie chrzest dokonany przez Mieszka, no nie byłoby Polski. Polska bez katolicyzmu, Polska bez chrześcijaństwa nie byłaby Polską. I musimy o tym pamiętać. Powinniśmy bronić tego zarówno przed tymi, którzy nam to próbują odebrać z zewnątrz, jeśli tak można powiedzieć, jak i tymi, którzy rozsadzają to od wewnątrz, czyli tymi wszystkimi, którzy próbują tak interpretować chrześcijaństwo, żeby je całkowicie wyprać z wewnętrznej treści, z wewnętrznej siły.
I o tym mówił Paweł Lisicki, a w tym wymiarze duchowym, który fragment czytań, które przed nami, który fragment historii, ale także opisu cudu do pana redaktora trafia najmocniej.
To znaczy, jeśli chodzi o te najbliższe dni, ja powiem szczerze, chyba najbardziej przeżywam zawsze Wielki Piątek. To jest taki moment najbardziej, bym powiedział, wymuszający na człowieku i pokorę, i poddanie się, i zrozumienie. To jest oczywiście też taki element, nazwijmy melancholijno-nostalgiczny, że ile byśmy się nie wysilali, jak bardzo byśmy się tu, na tej ziemi nie starali, to i tak koniec jest w zasadzie taki sam. Ale to powinno nam dawać też siłę, bo ten piątek, po piątku przychodzi sobota, Wielka Sobota, a potem najradośniejszy moment, najwspanialszy, czyli sam poranek Wielkiej Niedzieli. Ja zresztą mam wrażenie, że chyba tak sobie staram się przypomnieć, od kiedy pamiętam, nigdy, albo prawie nigdy, być może kiedyś zespałem, takie rzeczy się na pewno mogą zdarzyć, ale na ile tylko mogłem, to nie puściłem żadnej rezurekcji, bo to jest, jak mówię, samo połączenie tej radosnej wieści mówiącej, że Chrystus powstał z martwych, z budzącym się życiem, porankiem i wiosną, to jest coś, czego niczym nie można zastąpić.
I o tym mówił Paweł Lisicki, dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, autor wielu książek i sztuk teatralnych i traktatów, ale filozoficznych, ale najnowsza książka Prawdziwie Zmartwychwstał to jest śledztwo w sprawie zmartwychwstania. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.